Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Dziękujemy w ogóle Bogu za Was, za tą naszą starą przyjaźń, za to, że możemy się spotykać. W tym roku to było takie, prawie jak właściwie takie tygodniowe, całotygodniowe świętowanie, tak po żydowsku, prawdziwie. Zaczęło się w ubiegłym tygodniu, Wy byliście u nas, dzisiaj my jesteśmy u Was. I to jest takie fajne, prawda? Bóg jest dobry, nawet w takim momencie też powinniśmy powiedzieć, Bóg jest dobry, prawda? Bóg jest dobry. Zauważyłem taką jedną rzecz, że tak mało entuzjazmu mamy dla tego wyrażania, że Bóg jest dobry. Gdyby to było, że są jakieś mistrzostwa, finały, to byśmy już dawno podskakiwali. Ale zobaczcie, taka refleksja mi tylko przyszła, bo tak dzieci stały coś i tak fajnie, takie to było radosne. To jest przecież takie miłe, prawda? Kiedy patrzymy na dzieci i one te ręce podnoszą, tak, bo tak Cię kocham i Ty mnie tak kochasz, prawda? Ale czasami tak sobie myślę, że te dzieci patrzą na nas i myślą sobie, to tak ręce się to podnosi, jak się jest małym. Później jak się wyrasta, to już tak trzeba być poważnym. Tak jest, czy nie jest tak? Bóg jest dobry! Halo, bracia, siostry, Bóg jest dobry! Amen, prawda? Amen, Bóg jest dobry! Naprawdę jest tak wiele rzeczy, za które możemy Jemu dziękować. Dzisiaj oczywiście wyjechaliście w ubiegłym tygodniu, cieszyliście się tym, co oglądaliście. Już pola właśnie zebrane i tak dalej. A my w tą stronę dzisiaj jechaliśmy, ale fajnie, tylko że jak na starość ta droga się wydłuża. 19 lat temu, jak tu dzisiaj właśnie, nie pamiętam kiedyś ostatnio moja Zosia widziała ze swoją, z pierwszą osobą, która ją przywitała na tym świecie, z ciocią Pasławską. Ona ją tu witała, Zosia z wyciągniętą ręką na świat przychodziła. I dzisiaj się razem witamy. Boże, 19 lat. 19 lat już minęło, tak? No to jest mnóstwo takich szczegółów. Każdy ma swoje, prawda? Każdy ma swoje rzeczy, które pamięta, wspomina. Niemniej, najważniejsze, cieszymy się. Bóg jest dobry. Bóg nam błogosławi. Bóg prowadzi nas. Przeszliśmy przez tak wiele trudności, przez tak wiele doświadczeń. Bóg jest dobry. Nie tylko dlatego, że wszystko daje i wszystko mamy w obfitość. Czasami ubywa czegoś. Zdrowia ubywa, wieku ubywa. Ubywa, ale Bóg jest dobry przez cały czas. On się nie zmienia. On ma dla nas najlepsze rzeczy. Chciałbym z Wami dzisiaj też podzielić się takimi wspaniałymi rzeczami z Bożego Słowa. My jesteśmy miłośnikami Bożej Księgi, także mam nadzieję, że znajdę w Was entuzjastów do tego też, żeby razem rozważać Boże Słowo. Kiedy to przygotowywałem, myślałem też, przypomniał mi się ten wiersz, właśnie gdzie on jest zapisany, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do łechtania ucha, do słodzenia nam. Gdzie to jest napisane? To nie jest napisane. To tak naprawdę zwiodłem Was, nie? Wcale nie jest dla naszej tylko dla łechtania ucha i dla naszych jakichś tam przyjemnostek, bo jest powiedziane nauki poprawy wychowywania sprawiedliwości. Czyli człowiek Boży potrzebuje przez cały czas tego Bożego Słowa. On nie potrzebuje kazań, żeby było ładne, żeby było takie misiaczkowate, nie wiem jakie jeszcze, żeby tak składne było. Ono ma poprawiać moje życie. Boży człowiek mówi, tak Panie, chcę Twojego Słowa, to Twoje Słowo zrodziło we mnie życie i Twoje Słowo, ono w dalszym ciągu prowadzi mnie. Prawda? Amen. My ciągle potrzebujemy tego Bożego przypominania. Jeżeli mówimy o tym okresie, jak to powiedzieć, dla rolników bardzo ważnego, to chciałbym przypomnieć cztery takie rzeczy, które od razu powiem, będą nas prowadziły, jakby wytyczą taki tor tego, co dalej powiem. Postać, którą mam przed sobą jest no, jak to Biblia wprost mówi, było złego. To taka postać ciemna, bardzo smutna historia, jeżeli chodzi o historię biblijną, ale tak jak no to czasami widzimy na ciemnym tle, lepiej widać te jasne gwiazdy. Że czasami musimy zobaczyć na pewne konsekwencje grzechu człowieka, po to, żeby jeszcze bardziej zobaczyć, bo tam jest, jak jest powiedziane, Paweł mówi, gdzie nieprawość się rozmnożyła, jeszcze bardziej widać właśnie dobroć Bożą, łaskawość Bożą. To zobaczymy. Jeżeli chodzi o tych rolników, cztery proste zasady, wydaje mi się, ja nie jestem rolnikiem, ale cztery proste zasady, którymi zawsze kieruje się rolnik. Pierwsza to, że ma zawsze nadzieję na plon. Oczywiste, prawda? Nikt nie sieje od tak po prostu, bo takie fajne, jest takie miłe. To takie nowoczesne może, nie wiem, ktoś powie jakieś takie ciekawy taki akt siania. Nie, on sieje, bo ma nadzieję zebrać plony. To jest oczywiste. Prawda? Oczywista rzecz. Sieje, bo ma nadzieję zebrać plony. Druga rzecz. Zbierzesz to, co posiałeś. Zbierzesz to, co posiałeś. To nie jest tak, że on sieje zboże, a tutaj nagle wyrastają jakieś piękne kwiaty albo jakieś tam jeszcze inne osty, coś w tym rodzaju. Siejesz to, co zbierzesz to, co posiałeś. To słowo jest bardzo ważne, to co apostoł Paweł mówi, że ktoś sieje z ciała, to z ciała zbierać co będzie? Zniszczenie, skażenie. Jeżeli ktoś sieje z ducha, ten będzie żął życie. Jakie to jest ważne, od razu to podkreślam na sam początku, ponieważ dochodzimy do takich czasów, że jesteśmy bardzo mądrzy, wykształceni, my coraz mniej potrzebujemy Boga. Nam właściwie potrzebne jest takie rytuały są potrzebne ewentualnie, żeby się dobrze czuć, taką akademię zróbmy. To będzie fajnie. Nie o to chodzi. Nie spotkaliśmy się dla akademii tylko. My spotkaliśmy się dla żywego Boga, żeby spotkać się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Żeby czerpać od Niego, żeby móc również chodzić w Jego duchu, żeby siać w Jego duchu, po to, żeby zebrać plon duchowy. Bo jeżeli siejemy tylko z ciała, jeżeli sieję tylko według tego, bo ja wiem najlepiej, bo ja jestem mądry, wykształcony, bo ja nie potrzebuję tutaj specjalnie innej ingerencji, ja nie potrzebuję chodzić w poście, w modlitwie, przecież ja jestem wykształcony. Po co mi post, modlitwa, prawda? To jest chodzenie w ciele wtedy. Jeżeli ktoś chodzi w ciele, będzie żął skażenie. Więc druga zasada. Trzecia zasada. Zbierzesz ile? Tyle samo, co posiałeś? Rolniku, siejesz i później co? Ile zbierzesz? Dwa worki byś od dwa zebrał? Może cztery? Nie. Dużo więcej. Dużo więcej. Zbierzesz dużo więcej, niż posiałeś. Prawda? Oczywiście to jest pozytywne, kiedy siejemy to, co trzeba. Kiedy siejemy to Boże ziarno, zbieramy wtedy to, co trzeba. I to w obfitości. Pan Jezus mówi 30, 60 i 100-krotny plon zbiorą. Cudowna obietnica, prawda? I to szczególnie w tym duchowym wymiarze. Nie spodziewałem się, Panie, że ten odrobinę, ten kubek, te odwiedziny, tę tam prostą rzecz, którą zrobiłem, że to przyniesie taki owoc? Naprawdę? Ale tak Pan Jezus to obiecał. Ale tak samo w drugą stronę to działa. Inny razy ktoś mówi, no przecież ja tak dużo nie narozrabiałem. Boże, gdzie ja te błędy popełniłem? I tu nagle cały świat mi się wali. I to tu już na ziemi nieraz zbieramy te plony. A co dopiero w wieczności? Co dopiero w wieczności? I czwarta zasada. Inni będą mieli udział w tym, co ty zasiewasz dzisiaj. Inni będą mieli udział w tym i zobaczymy to bardzo wyraźnie na przykładzie tej historii, którą dzisiaj mam przed sobą. Jeżeli chodzi o sianie, w kilku miejscach i Salomon mówi w taki sposób, na przykład mówi tak, to Ozeasz jeszcze wcześniej mówi, Ozeasz 8:7, jeżeli ktoś zapisuje, bo to jest takie przysłowie, stare przysłowie, kto sieje wiatr, co zbierze? Burzę! Siejesz wiatr, o tylko troszeczkę, tak, ale mówi, zbierzesz burzę. Czyli konsekwencje są pomnożone tego, co robisz. Salomon mówi, kto sieje w swoim domu zamieszanie, dziedziczy wiatr. Tak? Czyli dziedzictwo to jest coś takiego, czego się spodziewałem pod koniec mojego życia. I teraz on siał w swoim życiu zamieszanie, w swoim domu zamieszanie, jakieś tam insynuacje, ciągle niepokój, ciągle jakiś stres w domu. Nagle przychodzi koniec jego życia, on chciałby tą komórkę otworzyć, a tam wiatr. Ale się najadł tym wiatrem, nie? Ale się nacieszył. Wiatr mu dmuchnął. Dalej mówi Salomon w dalszym ciągu, 6:14. W sercu, kto w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie ktuje zło, sieje niezgodę. Sieje niezgodę. Kto ciągle kombinuje. Jaka jest różnica między knuciem, a niespodzianką? Niespodzianka jest taka, że ktoś udaje, że niby nic, że niby mu nie zależy, a na końcu jest coś fajnego, prawda? Z knuciem jest odwrotnie. Ktoś udaje, że jest miły, że jest fajny, ale na końcu jest wielkie rozczarowanie. Pan Jezus mówi to przypowieść tych dwóch braciach. Jeden mówi, tak, pójdę. Drugi mówi, a drugi najpierw się buntuje, ale w końcu idzie. Tak? Na początku wygląda wcale nieatrakcyjnie, ale w końcu idzie i to się liczy, Pan Jezus mówi. Posłuszeństwo liczy się. I jeszcze ostatni wiersz, 22:8 z przypowieści mówi, kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście. Znowu, a co to znaczy? Ktoś może myśleć, że tak, a troszeczkę pokombinuję w swoim życiu. Przecież tak wielu to robi, nic wielkiego. Troszeczkę tylko pokombinuj i nagle przychodzi i chce zebrać plon, chce mieć tego korzyść, a okazuje się, że jest nieszczęście. Że jest nieszczęście. No tego się nie spodziewałem. Nie w takim wymiarze. Czyli jeszcze raz te zasady. Czy masz na myśli, że zbierzesz to, co siałeś? Że zbierzesz więcej niż siałeś? Że inni będą mieli udział w tym, co siałeś? Miej to w pamięci. Był pewien człowiek, który od samego początku historii ludzkości jakby nie pamiętał o tym zupełnie. To był Kain. Chcę wam opowiedzieć dzisiaj o Kainie. To był pierwszy rolnik. To był pierwszy rolnik. Ojciec był właściwie, zastanawiam się, czy nie tata. Tata był bardziej był ogrodnikiem, a Kain był rolnikiem. Tak można powiedzieć. Co my mamy na myśli, kiedy zastanawiamy się nad tym, co będziemy siali? I co zbierzemy, co siejemy, co zbierzemy i tak dalej. Najczęściej w bardzo prostym wymiarze myślimy w taki sposób. No ja tutaj zapracuję dużo, nawet pomimo tam, że niedziela, że tam spotkania biblijne, nieważne, ja muszę teraz pracować, gromadzić dużo po to, żeby mieć później na emeryturkę wygodnie, bezpiecznie i tak dalej. Taki jest prosty, bardzo częsty, zwyczajny schemat myślenia. Oczywiście też jest taki religijny aspekt tego siania, że mówimy, no jeżeli zrobię parę dobrych uczynków, to mam nadzieję, że też zbiorę z tego jakiś plon, prawda? I oczywiście też mam taką przestrogę, że jeżeli zrobię coś złego, może spotkać mnie coś też odpłata w związku z tym. Ale z tym się specjalnie nie przejmujemy, bo jednak widzimy dookoła, jakoś Pan Bóg tak specjalnie nie reaguje. Sądy, policja, ludzie, sąsiedzi robią to i tamto naokoło, nic się nie dzieje. Panie Boże, widzisz i nie grzmisz w jakiś sposób. I zaczynamy gdzieś tam czasami topnieć w tym i Słowo Boże przestaje mieć dla nas takie znaczenie, taką wartość nadrzędną. Przeczytajmy ten czwarty rozdział pierwszej Mojżeszowej, od 10 wiersza będę czytał. Dorzucę też kilka słów małego takiego komentarza, a później będziemy to wyjaśniali. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział od 10 wiersza. Jeżeli będziemy to też czytali, bo widziałem też z tym, że całe słowo przez Boga jest natchnione pożyteczne do nauki, poprawy wychowania sprawiedliwości, prawda? Często przychodzą takie nauki gdzieś tam. To są bardzo proste zdania. Jak to ten twój Pan Bóg w ogóle postępuje, skoro pozwala na tyle zła? Pozwala na to, że tam dzieje się niesprawiedliwość. Że ktoś jest krzywdzony niewinnie. Jak to w ogóle? Ten tekst, dzisiejsze rozważanie będzie też temu służyło. Także słuchajmy uważnie i skupmy się, bo to jest bardzo poważne rozważanie, bardzo poważna nauka o grzechu ludzkim, ale też jaka jest cudowna Boża łaska, cudowne Boże odkupienie. Od 10 wiersza czytam, czyli już jakby tę dalsza część tej historii. Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twojego woła do mnie z ziemi. Pamiętamy, Kain zabił Abla, tego nikomu nie trzeba przypominać. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Po raz pierwszy na ziemię została wylana ludzka krew. I pamiętamy, list do Hebrajczyków mówi o tym, że ta krew woła o pomstę. Woła do Boga o to, żeby Bóg wykonał pomstę. 12 wiersz. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już swojego plonu. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Od razu taka pełna, malutka refleksja, ale ważna. Nie chodzi o to, że ziemia w ogóle nie wyda plonu. Ziemia wydaje plon. Minęło tyle lat od tamtych czasów, ziemia wydaje plony, prawda? Ale nie tak, jak mogłaby, ale o wiele ważniejsza jest rzecz taka, że nasza praca nie przynosi już nam takiego spełnienia, takiej satysfakcji, jaką Bóg zamierzył dla nas. Adam miał uprawiać ogród, to miało przynosić radość. Ale nasza praca coraz mniej przynosi nam tej takiej głębokiej satysfakcji. Będziesz tułaczem i wędrowcem, ale zaraz czytamy, że zbuduje miasto. Więc o co chodzi? Zobaczymy później znaczenie tego. Najważniejsza jest kwestia, że po prostu odchodzi od Boga. Jest ciągłym takim poszukiwaczem. 13 wiersz. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego: nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, jakby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain z przed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod, czyli nieurodzajnej, na wschód od Edenu. I obcował Kain z żoną swoją, ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto, nazwał imieniem swojego syna, nie swoim, swojego syna, Henoch, pouczony, który jest wychowany już, teraz takim ma znaczenie to imię. Henochowi urodził się Irad, Irad urodził Mehujaela, Mehujael zrodził Metuszaela, Metuszael zrodził Lamecha, Lamech pojął dwie żony, imię jednej było Ada, drugiej Sylla, Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkającym w namiotach i przy trzodach, imię brata było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na harfie, na flecie. Również i Sylla urodziła Tubalkaina, który wykuwał wszelkie narzędzie z miedzi i żelaza. Siostrą Tubalkaina była Naama. I rzekł Lamech, uwaga tutaj, rzekł Lamech do swoich żon. A ile pokoleń minęło od Kaina? Liczyliśmy? Ile? Do Lamecha? Ktoś policzył? Ktoś liczy, patrzę. Ile? To jest piąte pokolenie. To jest ważne. To jest ważne. To jest piąte pokolenie. Uwaga. I rzekł Lamech do swoich żon: Ado i Sylla, słuchajcie mojego głosu. Wy, żony Lamecha, czyli prawo ustanawia, zwróćcie na to uwagę, nastawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani. Chłopca, jeśli mi zrobi siniaka. I obcował Adam jeszcze raz żoną swoją, ona urodziła syna, dała mi na imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana, imienia Jahwe. Tłumaczenie Brytyjki i tłumaczenie tysiąclatki ciutkę się różni, jeżeli chodzi o ten wiersz 13. Kain tam w Brytyjce mówi: zbyt wielka jest wina moja, żeby można było ją odpuścić. Biblia Tysiąclecia i wiele innych tłumaczeń mówi: zbyt wielka jest moja kara, żebym mógł ją znieść. Tak czy inaczej, Kain nie wierzy w możliwość przebaczenia. Kain ma problem z kwestią przebaczenia. Zobaczcie, zadajcie sobie jedno takie pytanie. Dlaczego Pan Bóg nie ochronił Abla, pozwolił, żeby Abel był zabity z ręki własnego brata, a chroni teraz Kaina? Boże, co ty robisz? Jesteś dobry? Wszyscy mówili: dobry Pan Bóg jest. Pozwolił, żeby Kain był Abel był zabity, a chroni Kaina? No, widzę, że niektórzy się obudzili. To jest jakby niejawna niesprawiedliwość. To jest coś tutaj nie tak. To jest bardzo ważna nauka i myślę, że razem to będziemy w stanie przeanalizować. A więc 14 wiersz: wypędzasz mnie przed oblicza, będę tułaczem, wędrowcem, każdy, kto mnie spotka, zabija. I widzimy kolejne kroki, jak Kain pogrąża siebie. Bóg do niego mówi, Bóg do niego się zwraca, a Kain coraz bardziej pogrąża się w tym swoim losie i w tym swoim wyroku właściwie. Czy mówi: zbyt ciężki, zbyt srogi. Ale zobaczcie, raczej trzeba by to odczytać w taki sposób, że on chce ocenić Pana Boga. Nie chce się zgodzić z Bogiem na ten wyrok. Mówi: to jest zbyt ciężkie dla mnie, zbyt trudne. Ja nie zgadzam się z Twoim wyrokiem. A przecież łaska Boga jest jedyną nadzieją człowieka, jedyną nadzieją moją i Twoją. A on tą łaskę właśnie w tym momencie odrzuca. Później zobaczymy jeszcze bardziej dlaczego. Więc kto gardzi lub kto wątpi w łaskę, zrzeka się jedynego ratunku. Czy on przejmuje się swoim grzechem? Czy on przejmuje się swoim grzechem? Kain nie za bardzo przejmuje się swoim grzechem. On brnie dalej, idzie, swoje klapki ma na oczach, nie widzi, że Pan Bóg tak naprawdę lituje się nad nim. I jeżeli ta banicja jest dla niego tak straszna, to odtrącenie sprzed Bożego oblicza, już tutaj czuje, że coś jest nie tak, to czym dopiero jest to miejsce, o którym Pan Jezus mówi, że będzie tam płacz i zgrzytanie zębów? Czym jest tam to miejsce dopiero? Czy on się przestaje martwić? No bo, a skoro już jestem takim grzesznikiem, skoro już się dopuściłem takich rzeczy, przestaje się martwić? Nie. On w dalszym ciągu jest przerażony. Przerażony perspektywą swojego życia. Szatan prowadzi swoich ludzi od arogancji, od buty do rozpaczy. Do rozpaczy. Najpierw są pewni siebie. Oni wiedzą, oni wszystko mają opanowane. Od arogancji Bóg łaskę ci okazuje. Ale oni tym gardzą. Ale w końcu jest rozpacz. Jest rozpacz. Czy da się myśleć o grzechu źle? Czy da się myśleć o grzechu w zły sposób? Jedyna złą rzecz, jaką możesz pomyśleć, to jest to, że nie da się odpuścić mojego grzechu. Ale jeżeli jesteś wzywany przez Boga, jeżeli słyszysz Jego głos, to jest właśnie to, Boże, to jest Twoja łaska. Ja nie zasługuję na Twoją łaskę, ja powinienem być zabity tak jak Kain. A Ty się litujesz nade mną? Ale Kain zdaje się przemawiać językiem oburzenia. Moja kara jest zbyt wielka, żeby mógł ją unieść. To, co mówi, to właśnie jest wyrzutem, jakby afrontem w stosunku do Bożego wymiaru sprawiedliwości. Boże, jak Ty możesz tak robić? Ze mną czy z kimś innym? I tak robią dzisiaj jego potomkowie również. Kain był od złego. On nie narzeka na wielkość swojego grzechu. On nie narzeka z tego powodu, co on narobił. On narzeka z powodu wielkości swojej kary. Jak gdyby była nieproporcjonalna do jego wykroczenia. Jak gdyby nie zrobił nic przecież aż takiego strasznego. Jakby Bóg nie brał pod uwagę jego wcześniejszych zasług. Bo przecież mógł zrobić mnóstwo dobrych rzeczy wcześniej. I co teraz od razu ta jedna rzecz, już mnie karzesz? Zbyt ciężkie to dla mnie, zbyt trudne. Zobaczcie, na tym ciemnym tle Boża łaska jaśnieje tym bardziej. On zamiast się ukorzyć, potępia wyrok. Potępia wyrok, ale nie tylko wyrok, bo i sędziego. I sędziego. Jak postępuje Dawid, kiedy przychodzi? Jest królem, ma pełnię władzy. Może zrobić, co chce z kimkolwiek, kto mu podpadnie, że tak powiem. A przychodzi do niego prorok, mówi: zgrzeszyłeś, Dawidzie. Czy Dawid zaczyna się usprawiedliwiać, czy zaczyna się targować, zaczyna wymyślać jakieś tam różne historie, grozić może prorokowi? Robi takie coś? Nie robi czegoś takiego. Czy Dawid był lepszy? Dawid zabił więcej ludzi niż ten Kain prawdopodobnie. Nie wiem, nie czytamy więcej o Kainie. Ale Dawid sporo krwi miał na swoich rękach. A jednak Bóg mówi, że on jest jego przyjacielem. Dlatego, że Dawid potrafił się ukorzyć. Dawid potrafił się uniżyć. To jest najtrudniejsza rzecz dla Boga, naprawić serce, które jest niepokorne. Serce, które jest pyszne. Pan Bóg nie ma problemu z niczym, jeżeli chodzi o ten świat. Masz jakieś problemy finansowe, zdrowotne? Nie masz żadnego problemu dla Boga. Największy problem jest serce, które jest niepokorne. Serce, które nie ulega temu, co Bóg do niego mówi. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Faraon. Czy Faraon żałował tego, co zrobił? Jakichś swoich czynów? Patrzcie, kiedy przychodziły na niego plagi, kiedy przychodziło go to doświadczenie od Boga, co on mówił do Mojżesza? Mówił: zgrzeszyłem przeciwko Bogu. Ojej, naprawdę? Zgrzeszyłem przeciwko Bogu. Idź, proś Boga, wstaw się za mną. I rzeczywiście Mojżesz szedł, wstawiał się, Bóg odsuwał plagi. I co wtedy robił Faraon? Och, jak Ci dziękuję, Boże, jaka wielka łaska Twoja. Nie. Wiecie dobrze, za chwilę znowu wraca do swojego zdania. Więc Bóg doświadcza nas, tak jak doświadczał Kaina. Doświadcza, próbuje, żeby nasze serce zmiękło. Ale serce Faraona było zatwardziałe. Serce Faraona nie dało się w ogóle ruszyć. Jest bardziej skupiony na swojej krzywdzie, na tym, co dzieje się dla jego ciała, co jemu jest wygodne, co jemu jest przyjemne, co dla niego jest korzystne. Ale nie na tym, że łamie Boże prawo, nie na tym, że ma okazać pokorę przed Bogiem. Na co można się uskarżać w swoim życiu? Na co można się uskarżać? No takie ogólnie, przeciętnie, to co? No dola, prawda? Uskarżam, jaka moja dola jest, tak? W tej doli oczywiście nigdy nie może zabraknąć współmałżonka. Zawsze jest tam gdzieś tam jakieś znajdzie się miejsce na użalanie się, jeżeli chodzi o współmałżonka. Zawsze znajdzie się miejsce na zdrowie. Oj, taka dola i to zdrowie, tam. Jeżeli można się uskarżać na coś, to co jeszcze może? Polityka. Zawsze znajdzie się coś, że można się uskarżać na politykę, prawda? Pieniążki? Też jak najbardziej. Treny w trenach Jeremiasz. Zapiszcie sobie ten wiersz, jeżeli ktoś zapisuje, bardzo polecam. Treny 3.9. Treny 3.39. Treny 3.39. Mówi tak. Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? No na co? Tak wymieniliśmy. Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Mówi w taki sposób Jeremiasz. Niech się uskarża na swoje grzechy. Nie na grzechy, ale ten świat dookoła. Oni są tacy okropni. Ta polityka, a ten mój współmałżonek, a tamci gdzieś tam. Niech się uskarża na swoje grzechy. Czy czujemy się czasami obrażeni czymś? Urażeni? Jeremiasz mówi, jeżeli masz się na coś uskarżać przed Bogiem, uskarżaj się na swoje grzechy. Ale on uważa, Kain uważa, że Pan Bóg obchodzi się z nim zbyt surowo. Podczas gdy Pan Bóg traktuje go łaskawie. Pan Bóg traktuje go łaskawie. Powinien go natychmiast zabić, a jednak go chroni. A jednak go chroni. Zadawaliście sobie kiedyś to pytanie, dlaczego, sięgając tu, do tej naszej historii, do gier łoży. Panie Boże, dlaczego? Już było wszystko ustalone. Już miał ten paskudny człowiek Hitler zginąć. Dlaczego ty go ochroniłeś? Zadawaliście sobie jakieś takie pytanie? Panie Boże, dlaczego ty go ochroniłeś? No bo jak inaczej? Co, Pan Bóg nie wiedział o tym? Pan Bóg nie miał kontroli nad tym wszystkim? Myślicie naprawdę? Pan Bóg ma nad wszystkim kontrolę. A jednak Pan Bóg w jakiś sposób go ochronił. I to trzeba powiedzieć wyraźnie. I tego się nie należy wstydzić i uciekać przed takim pytaniem. Bo Pan Bóg musiał mieć w tym cel. Ja nie wiem dlaczego, ale tak samo jak z apostołem Pawłem może zadać. Dlaczego, Panie Boże, nie nawróciłeś go wcześniej? Przecież skoro Pan Bóg potrafił w swój cudowny, niesamowity sposób przyjść, pokazuje mu się, jak on spada z tego zwierzęcia, zanim mówił, oślepnął i cokolwiek tam jeszcze się dzieje z Pawłem. Czy nie mogłeś tego zrobić wcześniej? Tylu chrześcijan cierpiało przed tym wszystkim. Gdybyś wcześniej go nawrócił, to by tylu nie cierpiało. Można by mnożyć takie pytania, one są bez sensu. Bóg, jest powiedziane, moje myśli to nie są wasze myśli. Moje drogi to nie są wasze drogi. Co ja robię słusznie. Okazuję łaskę. I ty masz zobaczyć nawet w tym najgorszej rzeczy, które wydaje ci się, że chciałbyś mnie oskarżyć, powinieneś zobaczyć moją łaskę. Moją łaskę. Bo czym różni się twój mniejszy grzech od czyjegoś większego grzechu? No czym? Wszelka niesprawiedliwość, wszelka nieprawość powinna być natychmiast ukarana. A Bóg jednak pozwala jemu żyć. Pozwala jemu żyć. Kain nie zastanawia się nad tym, co Pan Bóg dla niego zrobił. On się wykłóca. Zobaczcie znowu Izajasza, jeżeli ktoś chce zapisać 45 rozdział i 9 wiersz. Biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą. Skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza, on nie ma rąk. On nie wie, co robi? Bóg wie, co robi. I my musimy uznać Boże panowanie. Nasze pokolenie, nasze czasy i nasze pokolenie, my się rozluźniliśmy bardzo. Zrobiliśmy sobie tolerancję w imię miłości rzekomo. Tolerujemy grzech w swoim życiu, w cudzym życiu. Nie widzimy Boga jako tego, który panuje, który jest święty, który osądzi wszelki grzech, wszelką nieprawość. I dalej mówi Mojżesz, tutaj w liście Mojżeszowej, 4 rozdział, 14 wiersz, Kain mówi, oto wypędzasz mnie z ziemi, muszę ukryć się przed twoim obliczem, będę tułaczem, wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije. Zobaczcie, i Adam, i Kain byli wygnani sprzed Bożego oblicza. A jednak co? A jednak dopóki żyją, właściwie mają obietnicę. Mają obietnicę odkupiciela. Mają obietnicę przebaczenia. Mają obietnicę łaski. Przecież doskonale Adam pamięta razem z Ewą. Kiedy rodzi się Kain, ona myśli, to jest ten mężczyzna, o którym Pan powiedział, że przyjdzie i zgniecie głowę diabła. To jest ten mężczyzna. Ona tak myślała. Ale on rozwalił głowę swojemu bratu. I okazał się być synem złego. Okazał się być synem złego. Jeżeli potomkowie Kaina
Powiedzieliśmy, które pokolenie? Piąte pokolenie. Świetnie pamiętali. To już było ponad 200 lat, licząc tam w tych kalendarzu. Ponad 200 lat od tego, od początku, od samego Kaina, Adama i Ewy minęło. To dla nich nie było dużo, oni żyli dużo dłużej wtedy. Niemniej jednak to piąte pokolenie pamięta detale czego? Łaski? Nie. Pamiętają doskonale detale kary swojego ojca. Kary swojego ojca. Czy Kain, będąc zaraz w tym bezpośrednim pokoleniu po Adamie i Ewie, czy nie powinien o wiele bardziej pamiętać? Mama mi opowiadała. Mama pokładała we mnie nadzieję. Patrzyła na mnie z takim wzrokiem. Miała nadzieję, że to właśnie ja będę tym odkupicielem, który zgładzi głowę szatana węża. On powinien był o tym pamiętać, ale o tym on nie mówi. On nie mówi o łasce Bożej. On nie mówi o tym, że Pan Bóg mu przebaczył, o tym, że Pan Bóg obiecał wcześniej, że jemu przebaczył. Nie mówi o tym. O czym pamiętają jego potomkowie? Pamiętają zemstę Kaina. Pamiętają zemstę Kaina. Jeżeli Pan Bóg na nim siedem, to ten Lamek mówi co? Chodźcie tu, cała rodzinka, ustanawiam prawo. Tak? Ktoś mi tu czegoś siniaka zrobi. Za 70 razy gorzej będzie miał karę. Tak? Rośnie w nich poczucie zemsty, rośnie w nich poczucie bezpieczeństwa. Sam sobie będę stanowił bezpieczeństwo. Budują miasto, po to się buduje miasto. Myślę, że to było pokolenie nomadów, pokolenie pasterzy i tak dalej. Byli później. Najpierw pierwsza rzecz, jaką czytamy, zbudował miasto. Kiedy się obwarowujemy, kiedy robimy mur wokół siebie, czujemy się w niebezpieczeństwie. Prawda? On się czuł nieustannie w niebezpieczeństwie. On to mówi, każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Pan obiecuje, mówi, nic ci się nie stanie, ale on i tak nie wierzy. On i tak nie wierzy. Czy ufam Bogu? Czy ufam Bogu? Naprawdę we wszystkim, Panie, w Twoim ręku jest wszystko. Moje zdrowie, moje finanse, moja przyszłość. Wszystko jest w Twoim ręku. Chcę to Tobie oddać. Chcę to wszystko Tobie oddać. Moje dzieci, moje życie, wszystko. Zdrowie, wszystko. Tak więc w jego potomkach rośnie chęć zemsty, chęć bronienia samych siebie. Dlaczego Pan Bóg pozwala? Tak jak powiedzieliśmy. Jego myśli to nie są nasze myśli, Jego drogi nie są naszymi drogami. Tak Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie z tą przypowieścią pszenicy i konkolu. Nagle okazuje się, że wśród pszenicy jest też konkol. Co to się stało? I uczniowie, tam jest powiedziane kilka przypowieści, a uczniowie chcą, Panie, ale wytłumacz nam tą przypowieść z pszenicą i konkolem. I Pan Jezus wyraźnie mówi, są synowie złego i są synowie światłości. Oni razem rosną aż do czasu żniwa. Ale czy to oznacza, że my powinniśmy zrezygnować z wszelkiej dyscypliny w zborze? Skoro mają rosnąć oba do żniwa, zostawmy to. Nawet aniołom jest zabronione, żeby to ruszać, więc zostawmy to. Nie pilnujmy dyscypliny. Tak? Nie, nic takiego Pan Bóg nie pozwala. Na nic takiego Pan Bóg nam nie pozwala. Raczej powinniśmy pomyśleć w taki sposób o sobie, zacząć od siebie. Pomyśleć, jeżeli Pan Bóg jest łaskawy, to On jeszcze mnie nie zabił. Jeżeli ktoś mówi w taki sposób, dlaczego Pan Bóg nie zabije grzesznika, powiedzcie mu, a dlaczego nie miałby zabić wszystkich? Pomyśl na to w drugą stronę. Dlaczego nie miałby zabić wszystkich? Dlaczego nie miałby zacząć od ciebie? Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy zgrzeszyli. Wszystkim brak jest chwały Bożej. Więc powinniśmy raczej pomyśleć o Bożej łasce. O Bożej łasce. Być odrzuconym sprzed Bożego oblicza, tak jak on tutaj się czuje, to być pozbawionym Bożej obecności. Być pozbawionym Jego obrony, Jego błogosławieństwa. Kiedy przyjdzie moment, my się możemy czuć bezpiecznie, dopóki mamy właśnie zdrowie, dopóki mamy pieniądze, jest wszystko w porządku. Nagle jest trwoga i wtedy, mówi przysłowie, że niby do Boga, ale właśnie bardzo często szukam pośredników, tak jak Faraon, Ty się pomógł za mnie. Szukamy kogoś, kto by to za nas zrobił, bo my nie mamy relacji, bo my nie mamy społeczności z Bogiem. Okazuje się nagle. Człowiek niewierzący często mówi o czymś takim jak szczęście. O, szczęście mnie opuściło. Ale jeżeli dobrze się zastanowimy, to my powinniśmy unikać w ogóle czegoś takiego, a miałem szczęście. Nic takiego nie ma miejsca w życiu wierzącego człowieka. Bo szczęście jest nieosobowe. Szczęście nie jest osobą. Bóg jest naszym szczęściem. Bóg jest naszym szczęściem, tak. Ale szczęście jest nieosobowe. On nie ma celu, nie ma pragnienia. Szczęście nie ma takich cech. Bóg ma cel, Bóg ma pragnienia dotyczące Twojego życia. Bóg się lituje nade mną i nad Tobą i chce, żebyś obfitował w Jego łaskę. W Jego łaskę. Nawet czasami ktoś jest porządny. Niedawno komuś powiedziałem, porządny, działający. Ja mówię, co, no, życzę Ci tylko jednego, żeby więcej łaski było w Twoim życiu. A co to znaczy? Ty musisz się modlić i ty zapytaj Boga. On Ci pokaże, co to jest łaska. Dla mnie łaska zaczyna się od prostego uśmiechu. Od uśmiechu dziecka, od uśmiechu, czasami mówię o kobietach w taki sposób, że najpiękniejsze zaczyna się od uśmiechu. Naprawdę. Trzeba się uśmiechać. Ale to jest łaska, jest właśnie, nie tylko chodzi o uśmiech taki przed kamerą. Chodzi o to, co się dzieje w moim wnętrzu. Czy ja pozwoliłem Bogu na to, żeby przebaczył mi, żeby On mnie uzdrowił, żeby On mnie pociągnął, przemienił. Czy ja pozwalam Mu na to? Wtedy rodzi się ten uśmiech, ta radość, ta wdzięczność. Boże, jaki Ty jesteś cudowny. Boże, jaki Ty jesteś dobry. Wtedy podniesienie rąk nie jest tylko jakimś defiladą, ani jakimś... To jest po prostu... Ja nie mogę tego nie robić po prostu. Nie mogę tego nie robić. Czy przypadkiem nie zapomnieliśmy? Czy przypadkiem nie zapomnieliśmy? Gdzieś tam ustawiliśmy sobie Boga w swoim szeregu, na swojej półeczce, na wszelki wypadek, jak apteczka pierwszej pomocy gdzieś tam. Czy przypadkiem tak nie jest? Przypadkiem, pytam się tylko. Czy On jeszcze w dalszym ciągu jest radością Twojego życia? Panie, jaki Ty jesteś dobry, jaki Ty jesteś dobry. To nieszczęście, to jest sam Bóg. On jest moim pokojem, On jest moją radością. Ten grzesznik, morderca, bratobójca, Kain, przynajmniej tyle rozumiał, że jeżeli jest oddalony od Bożego oblicza, jest niebezpiecznie, jest niedobrze. To on odczuwał i to gdzieś tam w sobie miał, tak? Ale nic z tym nie umiał zrobić. I tak żyje dzisiaj wielu ludzi. Tak żyje wielu ludzi, wiedzą, że grzech jest zły. Wiedzą, co to jest grzech. Ale to jest tak jak z krową i polem minowym. Tak? Co z tego, że tam są miny? Co z tego, że tam jest niby? Co z tego, że pastor mówi, żeby tego nie robić, albo Biblia mówi, żeby tego nie robić? Co z tego? Tam jest trawa zielona. Idźmy tam. Bo miny, co tam miny? A tam mówią tak, może da się przejść koło tego. I wielu tak manewruje dzisiaj, jak krowa na polu minowym. I również Kościół w taki sposób nieraz postępuje. Kiedy tolerujemy grzech, kiedy tolerujemy zło, kiedy tolerujemy cielesność. Cielesność. Tak naprawdę jesteśmy jak krowa, która idzie po polu minowym w porządku, luzik, trawa zielona, wszystko gra. Wszystko gra. Do czasu. Do czasu. Do czasu. W Ewangelii Mateusza przynajmniej dwa razy mamy takie ostrzeżenie, bardzo poważne ostrzeżenie. Najpierw jest mowa do tych, którzy powoływali się nawet na imię Jezusa. Cudowna, zaniechana rzecz. Zaniechana rzecz, mocno zapomniana. Klękania przed Bogiem, podnoszenia ręki, wzywanie Jezu, Jezu, Twoje imię jest cudowne, wspaniałe. Ty jesteś moim królem, Ty jesteś moim Panem, Ty mnie prowadź. To jest jedna rzecz. Ale tutaj mówię, powoływali się na imię Jezusa. Ale co jest powiedziane o nich? Ale Jezus mówi, ja was nie znałem. Ja was nigdy nie znałem. Imię Jezus miało moc, uzdrawiało nawet ludzi. Ale Jezus mówi, ja was nie znałem. Wielu może uprawia religijność jakąś w imię Jezusa. Ale Jezus mówi, ja was nie znałem. To jest chyba najbardziej otrzeźwiające przypomnienie dla Kościoła, dla nas. To nie jest dla świata, to jest dla nas. Czy jestem poznany przez Jezusa? Czy ja Go znam? Czy mam z Nim bliską relację? Bliską relację, nie religijną, nie kulturową, ale religijną. Ale taką osobistą relację z Jezusem. I później jest ten w 25 rozdziale, 41 wiersz, też podobne słowa, który powie tym po lewicy, tam chodzi o te kozły i owce, mówi, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Bóg jest cierpliwy, do dzisiaj ciągle jest cierpliwy, bo nie chce naszego potępienia. Chcę, żebyśmy byli blisko Niego, żebyśmy w Nim mieli nasze bezpieczeństwo. Pamiętacie historię bogacza i Łazarza? kiedy są już na, w tamtym świecie, tak, poza tym ziemskim wymiarem, bogacz widzi Łazarza, który jest na łonie Abrahamowym, jest przytulony, jest już bezpieczny, już nie cierpi. Nie cierpi głodu, nie cierpi z powodu chorób swoich, nie cierpi odrzucenia społecznego. Jest na łonie Abrahama, jest pocieszony. Do bogacza powiedział: ty miałeś tu swoje dobra, ty się najadłeś, ty tutaj miałeś wszystko wypasione, jak to się mówi. Miałeś wszystko pod dostatkiem. Żniwa. Czy wiesz, że to, co siejesz, później zbierzesz? Że zbierzesz w większej obfitości, niż myślałeś, niż sądziłeś? Czy wiesz, że inni będą mieli w tym udział? Ale teraz uwaga, bo najlepszy moment jest w tym momencie, kiedy wtedy, kiedy on mówi: to poślij tego Łazarza, niech ktoś zmarłych pójdzie. Jak pójdzie ktoś zmarłych i tam powie im, że, żeby nie robili tego, żeby niech ich ostrzeże, że to jest strasznie, że to jest piekło, że to jest piekło. Co on odpowiada? Co on odpowiada? Mówi: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Inaczej mówiąc tak, mówi: mają Biblię w swoim języku, niech ją czytają, niech będą posłuszni temu słowu. Mają rozważania niedzielne, czwartkowe, niech chodzą, niech słuchają. Mają możliwość, ale nie korzystają z tego. Tak jest dzisiejszy Kościół, tak samo. Nie mam czasu, mam inne sprawy. Muszę zarabiać w tym czasie, muszę, nie wiem, sport mam, studium biblijne, komu potrzebne? Komu potrzebne rozważanie Biblii? Rozważanie na temat rodziny? To nie dla mnie, ja akurat tego nie potrzebuję, dzieci mi wyrosły na przykład. To jest kłamstwo i głupota Kościoła. Kłamstwo i głupota szatana, który mówi: nie potrzebujesz tego, nie potrzebujesz, spokojnie, ta troszeczkę religijności wystarczy, będzie dobrze, będzie dobrze. Mówi: mają Mojżesza i proroków, mają spotkania takie, takie i takie, mają, niechże słuchają, niechże słuchają. Mamy to dostępne dla nas. Jedyna norma, jaka jest, jaka została dana, mówi: świętymi bądźcie, jak On jest święty. Mamy chodzić w Jego społeczności, w Jego relacji. Jeżeli chcemy być użytecznymi naczyniami, mamy się powstrzymać od wszystkiego, co jest złe, od wszystkiego, co brudzi, co nas bezcześci. Jezus mówi: ja chcę chodzić z Tobą w bliskości. Chcę, żebyś polegał na mnie, ufał mi, kochał mnie, był ze mną. Ja będę dla Ciebie tym wszystkim, czego potrzebujesz. Bóg to oferował tak samo Kainowi. Ale on tym wzgardził. On tym wzgardził. On wiedział lepiej. On wiedział lepiej. Obraził się na Pana Boga. Obraził się na Pana Boga i poszedł swoją drogą. Zobaczcie, inni korzystali z tego, co on wyprodukował. W znacznie większej mierze. Tamten 7, to jego potomkowie już pójdzie 70 razy. Ale jego potomkowie z tego właśnie czerpali. To on właśnie był powinien powiedzieć: słuchajcie, słyszałem moich rodziców, mama mi mówiła, na mnie patrzyła, ja miałem być tym kimś, kto przyjdzie, kto wybawi. Miał być obiecany Mesjasz, ratunek. Ale oni o tym zapomnieli. Oni zostawili to, myśleli tylko o swojej obronie, bezpieczeństwie, wygodzie, myśleli o zemście. Obrazili się na Pana Boga. Co zrobisz ze słowem, które słyszysz dzisiaj? Co zrobisz? Czy weźmiesz je głęboko do swojego serca? Czy przyjmiesz to, że Bóg ma prawo sądzić? Zobaczcie, jeżeli mówimy czasami o tym, jak to jest, bo to też jest taki zarzut. Bardzo często się słyszy: a tam twój Bóg, tak? Ten twój Bóg kazał Dawidowi czy narodowi zabijać innych. Zabijać innych. Jak to wytłumaczyć? Zobaczcie, najpierw zacznijmy od tego. Bóg się lituje i długo czeka. Długo czeka. Aż wreszcie przychodzi czas, mówi: nadszedł czas, koniec. W tamtym momencie to był naród izraelski, który był, oni mieli, byli prawodawcami w tym momencie, wykonawcami woli Bożej, mieli odpowiedzialność, nie tylko pozwolenie, odpowiedzialność za to, żeby egzekwować Bożą sprawiedliwość. Tak samo dzisiaj to jest przekładane na to, że rodzic ma w swoim ręku rózgę, a w zborze powinna być dyscyplina. Musi być Boży porządek w tym. To nie może być tak, że każdy robi, co chce, jak to za czasów sędziów było. Albo jest Boży porządek, albo jest Bóg na swoim tronie, albo to my cieleśnie chcemy wykonywać naszą wolę właściwie. Naszą wolę. Nie będę wchodził w te wszystkie szczegóły, które tam już były podane. Pan Bóg zatrzymał ten proces, tak jak proces się zatrzymuje czasami, jak to było z procesem Eichmanna. Tak? wielkie bezpieczeństwo, wielkie środki bezpieczeństwa, żeby prawidłowo go osądzić. Ale wreszcie przychodzi moment, strażnik naciska guzik i jest skończone. Bóg ochrania do pewnego czasu. Bóg ochrania każdego z nas do pewnego czasu. Każdego z nas. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Jak wielka jest Jego łaska, jak wielka jest Jego dobroć. On ucieka, boi się. Tak jak dłużnik, który, wiecie, jak ktoś narobi sobie sporo długów, to później ciągle boi się, że gdzieś tam zaraz spotka wierzyciela albo jakiegoś kogoś od wierzyciela, tak? Wynajętego do ściągania długów. Tak samo boi się grzesznik i ucieka. Jak jest powiedziane w przypowieściach, występny ucieka, chociaż go nikt nie goni. Bo nieprzebaczony grzech wypełnia terrorem. Nieprzebaczony grzech wypełnia nas terrorem i przerażeniem. W psalmie 53, 6 wierszu mówi, tam ogarnie ich strach, jakiego dotąd nie było, a inne tłumaczenie mówi, gdzie dotąd nie było. Nie było się czego bać, ale mówi, tam ogarnie ich przerażenie. Przerażenie. Tak więc Bóg chroni, tak jak chroni Kaina, chroni nas. Bóg ma swoje drogi, Bóg ma swoje powody, Bóg robi wszystko tak, jak uważa, że powinno być zrobione. Ale najlepsze jest na koniec. Ten ostatni wiersz, który czytamy, co się dzieje potem? Na sam końcu czytamy, obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, urodziła mu syna, dała na imię Set, mówiąc do niego bardzo wyraźnie, oznajmiając to, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Musiała opowiedzieć tę historię temu właśnie Setowi. I co się dzieje? Zaraz w następnym pokoleniu Setowi urodził się syn, nazwał go Enosz i wtedy zaczęto wzywać imienia Jahwe. Powoływać się na imię Jahwe. To nie jest pierwszy moment, kiedy to imię zostało wypowiedziane. Już Ewa wcześniej wypowiada to imię. Ale to imię dziś zostało zapomniane. A cóż tam, przecież my wiemy, jak mamy postępować. I tak gdzieś postępowali, tak żyli. A tu nagle czytamy, wtedy zaczęto wzywać imienia Pana, imienia Jahwe. Dlatego my mówimy na imię Jezus, zegnie się wszelkie kolano, na niebie, na ziemi i pod ziemią. Dlatego my mówimy, nie ma w nikim innym zbawienia, nie dane nam zostało żadne inne imię, z wyjątkiem Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego jesteśmy zakochani w Jego imieniu, w tym, co niesie to imię. Niesie ratunek, niesie przebaczenie, niesie łaskę. Wiemy, że nasz Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, jest Bogiem łaskawym i sprawiedliwym. I to opowiadajmy, nie wstydźmy się tego, mówmy, wypowiadajmy imię Jezus. Tak jak powiedziałem wcześniej już, muszę to powtarzać często, diabeł oszukał nas, powiedział wierzącym ludziom, nie musisz wypowiadać imienia Jezus. Możesz się w myślach modlić. Tak. Może to jest kłamstwo diabelskie. Znajdźcie mi w Biblii, że można się modlić w myślach. Znajdźcie mi. Diabeł oszukuje wierzących ludzi. My mamy powoływać się na imię Jezusa. My mamy wzywać imienia Jezusa. Z naszymi dziećmi, z naszymi rodzicami, z naszym zborem, kościołem. Mamy przyznawać się przy znajomych. To jest mój Jezus. Niedawno odwiedził mnie pewien człowiek dziwny. Sprzedał wszystko w Niemczech, co miał. Pieniądze miał tylko na żywność. Szedł pieszo albo jakimiś dziwnymi transportami przez Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, stamtąd chciał do Norwegii, nie wiem co dalej, nie wiem po co. I rozmawiamy z nim. No co ty w ogóle robisz? Skąd tu, jak z księżyca spadł przecież? No, gdzie takich ludzi spotykacie? Nie? Ale oczywiście mówię mu, czy znasz Jezusa? A mówi, coś słyszałem. Ja mówię, w Biblii są inne. Ale mówi, ale gdzie w Biblii? On nie miał pojęcia w ogóle, gdzie szukać na temat Jezusa. Nie ma pojęcia. Więc dałem mu Biblię, dałem mu Nowy Testament. Siedział, czytał. Przychodzę za godzinę, za drugą, czytał. Nie wiem, co dalej. Ale modlę się. Chciałbym bardzo, żeby imię Jezus stało się dla niego ratunkiem. Żeby nie musiał być jakimś wędrowcem, który idzie nie wiadomo dokąd, nie wiadomo po co. Nawet jeżeli zyskamy wielkie dobra tego świata, nawet jeżeli się wzbogacimy, bez imienia Jezus nic nie mamy. Nic nie mamy. Imię Jezus, najpiękniejsze. Zniszczyć go nie może świat. Oddajmy cześć temu imieniowi w naszych modlitwach, w naszym dziękowaniu, w naszym dziękczynieniu. Tak? Powstańmy, ja zakończę modlitwą.